Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Rozmów Stołowych. Moim dzisiejszym gościem jest ksiądz Sebastian Madejski, który opowie nam o mało znanym, przynajmniej w Polsce, teologu, którym jest Jürgen Moltmann.
Dokładnie.
Witamy w podcaście Rozmowy Stołowe. Jesteśmy młodymi luteranami otwartymi na rozmowę i budowanie społeczności. Chcemy zderzyć się z tematami tabu i nieoczywistymi pytaniami, które my, młodzi ludzie, stawiamy w Kościele. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy.
Witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam tutaj z Konstancina pod Warszawą.
Zachęcamy jeszcze wszystkich do subskrybowania, śledzenia naszego kanału na Spotify, YouTube oraz na Facebooku. Sebastian, powiedz nam, kim jest Jürgen Moltmann i powiedz, dlaczego w Polsce jeszcze jest mało znanym teologiem. Opowiedz nam o historii tego człowieka.
Jürgen Moltmann jest teologiem pochodzącym z Niemiec. Urodził się w Hamburgu prawie 100 lat temu. On jeszcze żyje. Urodził się dokładnie 8 kwietnia 1926 roku. Jako młody chłopak wcale się nie interesował teologią, ale doświadczenia wojenne sprawiły, że faktycznie zaczął zadawać pytania dotyczące Boga, dotyczące sprawiedliwości Bożej, dotyczących teologii po prostu. Był jeńcem wojennym w Belgii, w Wielkiej Brytanii. Podczas tych przeżyć postanowił, że po wojnie pójdzie na teologię. I faktycznie po studiach teologicznych 1952 rok zostaje ordynowany na duchownego w kościele ewangelicko-reformowanym. Z racji tego, że interesował się głębiej tą teologią, to również kontynuował studia i zrobił doktorat. Został profesorem w seminarium w Wuppertalu, a potem profesorem teologii systematycznej w Tybindze. Także to jest jego droga naukowa. Dlaczego nie jest znany w Polsce? Może dlatego, że tworzył w drugiej połowie XX wieku, kiedy w Polsce w zasadzie tutaj mieliśmy ograniczony dostęp do literatury zachodniej, teologicznej, ewangelickiej z Niemiec, także Niemiec zachodnich, więc jest mało znany. Teraz na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej faktycznie jest czytany, jest wykładana jego teologia, natomiast w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych, a nawet w Afryce, czy w krajach globalnego południa jest znacznie istotniejszym teologiem niż by w Polsce, prawda? Więc jeśli ktoś nie zna Moltmanna w Niemczech, to nie może być księdzem ewangelickim. W sensie na egzaminie kościelnym zawsze pada podobno pytanie o Moltmanna, o jakiś aspekt jego teologii, więc jest na tyle istotny, tak, dla refleksji ewangelickiej w tamtych krajach niemieckojęzycznych, ale także i w Stanach Zjednoczonych jest znany, cytowany często i też czytany jest, tak jak powiedziałem, w Ameryce Łacińskiej, ze względu na to, że miał ogromny wpływ na powstanie teologii wyzwolenia.
To będzie zdawać może w niedługim czasie egzamin kościelny w Niemczech, tym bardziej zachęcamy do odsłuchania naszego odcinka.
Dokładnie, ale też egzamin w Polsce jak najbardziej, albo przygotowanie się do jakiegoś zaliczenia na studiach teologicznych.
Powiedziałeś, Sebastian, że był jeńcem wojennym. Rozumiem, że on w trakcie wojny był członkiem bądź sympatyzował z tym kościołem wyzwolonym w Niemczech, którego pionierem był Dietrich Bonhoeffer, czyli takim, który był w opozycji do nazizmu.
Tak, tak. Ten kościół wyznający.
Wyznający, tak, przepraszam. Tak.
Stworzony przez teologów o pokolenie starsze od Moltmanna. Moltmann był młodym człowiekiem, nieświadomym jeszcze teologicznie. Został wcielony do wojska i szybko został pojmany tam w trakcie działań wojennych, więc za dużo nie powojował w tym Wehrmachcie. Natomiast ten kościół wyznający go ukształtował. W zasadzie całe pokolenie powojennych teologów było ukształtowane przez Kościół wyznający. No bo ten Kościół popierający nazistów, tak zwany Deutsche Christen, chrześcijanie niemieccy, no ponieśli klęskę, tak? Zostali całkowicie zmieceni przez wojnę. I trzeba było na nowo po wojnie zbudować teologię ewangelicką już w oparciu o tych teologów, którzy byli w opozycji wcześniej. No i Moltmann już jest jakby uczniem tych teologów z Kościoła wyznającego. No i nawet kiedy opublikował jeden ze swoich takich już poważniejszych tekstów, to Barth, jeden z pionierów właśnie Kościoła wyznającego, powiedział, że teraz już może umierać w zasadzie, bo ma swojego spadkobiercę. Także można powiedzieć, że no ciekawe, tak jakby Barth sam jeszcze za życia swojego docenił Moltmana. Warto o tym wspomnieć.
Czyli rozumiem, możemy, jeżeli myślimy o Moltmanie, to tym takim, bym powiedział, polem semantycznym jego zainteresowań, szkoły, myślenia, to wysuwa nam się Karl Barth, tak?
Tak. Barth go całkowicie ukształtował, przynajmniej na początku. Jego myślenie teologiczne, jego myślenie o Bogu, zresztą też ewangelik reformowany, stąd prawdopodobnie też no właśnie ta bliskość i też ta teologia nadreńska, czyli Bonn, Wuppertal, Bazylea, no to są ośrodki jak najbardziej sprzyjające teologii Moltmana, przepraszam, Bartha, a potem też w sumie Moltmana. To jest taka kontynuacja, byśmy nazwali, no nie? Oczywiście też jakby inni teolodzy, tacy jak na przykład Tillich czy Bultmann, też mieli wpływ na Moltmana, ale chyba najbardziej właśnie Barth, Karol Barth.
No właśnie, opowiedz nam, już wiemy, mniej więcej znamy historię, to znaczy taki powiedzmy fundament, na którym, z którego wyrósł Moltmann. Powiedz nam więcej o jego teologii, już tak, czym ona się charakteryzuje, co odróżnia Moltmana od innych teologów w tamtym czasie? Wspomniałeś tutaj o Bultmanie. Czytałem co nieco, że tam był jakiś między nimi pewien różnica zdań. Opowiedz nam, jak wygląda, na czym, czym charakteryzuje się ta teologia Moltmana.
Znaczy tutaj Moltmann nie chciał stworzyć jakiejś dogmatyki kościelnej, tak jak na przykład Barth, czy Tillich, czy inni systematycy wielcy. Moltmann stara się wziąć jakiś tam temat w kościele, w teologii i tak go sobie ogląda na zasadzie, no, a może byśmy tak podeszli do tego, a może tak, a może inaczej, w obliczu tego, co mamy na świecie. Więc na przykład takie trzy najważniejsze jego książki to jest Teologia Nadziei. Ona powstała w 1964 roku i mówi o eschatologii. W zasadzie w centrum teologii chrześcijańskiej jest nadzieja. To nie jest tak, że chrześcijaństwo ma doktrynę o nadziei. W zasadzie całe według Moltmana, całe chrześcijaństwo jest o nadziei, o przyszłości, o zmartwychwstaniu, o eschatologii, o czasach ostatecznych. Więc tutaj postuluje coś takiego, że w zasadzie nadzieja uciekła nam z Kościoła. W sensie została wyprowadzona poza Kościół i panuje ta nadzieja w różnych ideologiach, różnych pomysłach sekularnych na przyszłość. I chrześcijaństwo zapomniało o nadziei. Bardziej się mówi o wierze, o miłości, ale o nadziei bardzo mało. Dlatego takie ideologie jak marksizm, to one odpowiadają po części na te ludzkie nadzieje. I Moltmann w swojej książce Teologia Nadziei zachęca do tego, abyśmy myśleli o nadziei jeszcze bardziej. I proponuje taką teologię polityczną, która będzie transformować świat. Polega ona na podążaniu za sprawiedliwością, aby brać w obronę osoby pokrzywdzone, wykluczone, osoby, które są zniewolone I w ten sposób powstaje teologia nadziei, ale też teologia wyzwolenia. Tak? Bo Kościół ma za zadanie zmieniać społeczeństwo w oparciu o tą przyszłą nadzieję. I to wpłynęło, to dzieło, ta teologia nadziei wpłynęła ogromnie na też Światową Radę Kościołów, na ekumenizm, na teologię wyzwolenia w Ameryce Południowej. Potem oczywiście na takie osoby jak papież Franciszek. No więc zobaczmy, że to ma ogromny wpływ na cały świat do tej pory. Druga książka, którą warto wspomnieć, to Ukrzyżowany Bóg. To jest 1972 rok. I tam Moltmann bierze sobie właśnie do ręki termin teodycei, czyli Bożej sprawiedliwości, cierpienia czy zła w obliczu Bożej wszechmocy. Tam w tym ukrzyżowanym Bogu Moltmann podkreśla, że Bóg jest cierpiącym Bogiem, że Bóg chrześcijański jest Bogiem cierpiącym. Owszem, w teologii, w filozofii mówi się o tym, że Bóg jest niezmienny, nie podlega cierpieniu, jest taki apatyczny, ale przecież chrześcijański Bóg, ten biblijny, jest Bogiem, który cierpi na krzyżu, jest Bogiem ukrzyżowanym. Czyli zamiast myśleć o Bogu filozoficznie, musimy patrzeć na Boga jako Boga objawionego w osobie Jezusa Chrystusa. I w tym sensie Moltmann jest bardzo bartiański, tylko że bierze Barta i go radykalizuje. No bo u Barta to też jest, że właśnie Chrystus oddaje za nas swoje życie, jest Bogiem ukrzyżowanym, cierpiącym. Ale Moltmann mówi, że Chrystus cierpi razem z tymi, którzy cierpią w ogóle. I tutaj podaję taki przykład obozu koncentracyjnego, w którym wieszani są skazańcy. No i wieszany jest pierwszy skazaniec, drugi, trzeci, czwarty. No i ktoś z tłumu zadaje pytanie: gdzie jest Bóg, skoro ci ludzie niewinnie giną? Gdzie jest Bóg? Dlaczego milczy? No i dla Moltmana inną odpowiedzią niż powiedzieć, że Bóg jest obecny w tym człowieku, który umiera, byłoby bluźnierstwem. Tak? Czyli Moltmann utożsamia cierpienie człowieka z takim znakiem Bożego cierpienia w tym świecie. Chrystus cierpi razem z tymi, którzy cierpią, i ta otwarta rana ludzkości jest cierpieniem samego Boga. Nie można myśleć o Bogu inaczej, jak tylko o Bogu, który cierpi razem z nami, ponieważ wtedy Bóg byłby, no właśnie, takim demonicznym Bogiem, który patrzy się na ludzkie cierpienie i nic nie robi. Tak?
Czyli rozumiem, że mamy do czynienia z tym Bogiem, który nie jest tylko obserwatorem świata i który zsyła na świat potopy i kary za grzechy, tylko to jest ten Bóg, który w zasadzie wciela się w stworzenie w ogóle, prawda? Który uczestniczy w stworzeniu cały czas.
No chyba o to chodzi Moltmannowi, tak, że to wcielenie Boga w osobie Jezusa Chrystusa nie polega na tym, aby teraz szukać cierpienia, cierpiętnictwo uprawiać, czy być zbawionym poprzez cierpienie. Nie, nie o to chodzi. To cierpienie jest w świecie i Bóg utożsamia się z człowiekiem, ten chrześcijański Bóg, jakby wchodzi w to cierpienie z miłości, z troski o człowieka, aby pokazać się w innym świetle niż ten Bóg starotestamentowy. Nie? Bo te
Czyli
obrazy są nam najbardziej lotne, tak? Że jest Arka Noego, że jest ten Bóg, który karze. Natomiast chrześcijański Bóg jest oparty na Chrystusie, który się z człowiekiem utożsamia. I to jest bardzo, bardzo ważne też dla tej teologii po Auschwitz, że no właśnie, widzieć twarz Boga w twarzy drugiego człowieka. Twarzy cierpiącego człowieka, w twarzy odrzuconego człowieka. Bez takiego cierpienia z miłości nie można mówić o Bogu, ponieważ, no właśnie, byśmy stworzyli sobie takiego bożka, który jest niezmienny, który jest apatyczny, który nie ma żadnych uczuć. Więc ten Bóg ukrzyżowany też wywołał wstrząs w teologii chrześcijańskiej, ponieważ był krytykowany Moltmann za to, że zarzucano mu też właśnie ten patrypasjonizm, że niby ojciec cierpi na krzyżu, a przecież ojcowie Kościoła nauczali inaczej i tak dalej. Moltmann się od tego wybronił, tak? I wprost udowodnił, że to jest tak naprawdę Nic nowego. To zawsze było w teologii chrześcijańskiej, natomiast myśmy zaczęli się skupiać na Bogu w takich kategoriach filozoficznych, nie? Co to jest prawda? Gdzie jest Bóg? Kim jest Bóg? To są pytania bardziej filozoficzne niż stricte teologiczne, bo teologia opowiada nam o Bogu, jakim jest w osobie Jezusa Chrystusa, tak? Innego Boga nie ma, tylko taki, który cierpi razem z nami. Krzyż Chrystusa to jest cierpienie samego Boga, więc Bóg ukrzyżowany. Taki tytuł ma ta książka. Kolejna książka, której chcę wspomnieć, to Trójca i Królestwo Boże. To jest rok 1980 i w tej książce Moltmann bierze, no właśnie, te argumenty dotyczące Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego i próbuje też z nimi się jakoś rozprawić, tak? W tym sensie pozytywnym, żeby udowodnić, że to jest aktualne nadal. Doktryna o Trójcy Świętej. No bo nam dzisiaj Trójca Święta, no to nie wiem, to ciężko wyobrazić sobie tą doktrynę, tak? Cały czas Kościół ma z tym jakiś tam problem. Mierzymy się z tą tajemnicą Trójcy Świętej, co to jest ta Trójca Święta, czy mamy trzech bogów, czy jednego, nie? Więc Moltmann
Dyskusja w
właśnie.
chrześcijaństwie obecna w zasadzie od początku, tym bardziej jeszcze dogmat o Trójcy Świętej jest taką, no, nazwijmy to kością, nie wiem, drzazgą w oku w innych religiach monoteistycznych. Tutaj mówię szczególnie monoteistycznych, gdzie ten dogmat nie jest do końca zrozumiany.
Dokładnie, bo jakby te religie nie mają Chrystusa, tak? Nie mają takiego przykładu w osobie Jezusa Chrystusa, który byłby im, nie wiem, trochę takiego otworzył rąbka tajemnicy istoty boskiej. Chrześcijaństwo ma właśnie to do siebie, że jest religią, która się mierzy sama z sobą, nie? Że jest ta doktryna Trójcy Świętej i ona jest przyjmowana a priori, ale też Moltmann zauważa, że w zasadzie jest niezrozumiała już na poziomie przyjęcia jej samej w sobie i proponuje taką dynamiczną wizję Trójcy Świętej, gdzie ta nauka o Trójcy Świętej polega na nie tym, że jest tutaj Duch Święty, tutaj Ojciec, tutaj Syn, tylko że te osoby są w pewnej relacji. On bierze taki termin starochrześcijański jak perychoreza, czyli przenikanie się wzajemne, taka relacja między osobami boskimi. To jest taki taniec osób Trójcy Świętej, które w sposób dynamiczny obracają się i są nie do odróżnienia jedno od drugiego, ponieważ człowiek nie jest w stanie tego dokonać. Zostaje nam tylko i wyłącznie przyjęcie tego na zasadzie ufności i wiary w to, że to jest obecne w naszym życiu. No i w naszym życiu jest obecne to na różnych poziomach. No bo ta nauka o troistości Boga tak naprawdę według Moltmana odpowiada na społeczne problemy ludzi. Taką odważną też zostawia, że to doprowadza nas do społecznej doktryny o Trójcy Świętej. No i tu analizuje taką ikonę Andrzeja Rublewa, Trójca Święta, tak? I harmonia jest w tej ikonie bardzo istotna dla Moltmana, bo nacisk na jedność Boga spowodowała w pewnym momencie w chrześcijaństwie to, że pojawiły się no, autorytaryzmy. I na przykład właśnie nazizm, totalitarny system bolszewicki, różne dyktatury na świecie, to wszystko według Moltmana jest pewnym pokłosiem takiego przeakcentowania, że Bóg jest jeden. No, odważna teza, no
No,
nie?
jak na chrześcijanina, odważna teza.
On uważał właśnie, że te systemy totalitarne niestety wzięły się z chrześcijaństwa, wypaczonego chrześcijaństwa, ale z chrześcijaństwa i proponuje inne myślenie o Trójcy Świętej, czyli proponuje myślenie bardziej demokratyczne. Czyli tak jak mamy, nie wiem, władzę wykonawczą, ustawodawczą, sądowniczą, tak samo jest właśnie w Trójcy Świętej. Jest troistość. Czyli Moltmann w tej książce docenia troistość w różnych aspektach naszego życia, a przede wszystkim w tych politycznych. Czyli polega to na nauce o pewnej równości, o pewnym przenikaniu się, a nie o autorytaryzmie należy nauczać. No i właśnie to jest ten Trójca i Królestwo Boże, to jest ta jego książka. Książką, którą no właśnie chciałem się z wami podzielić, jest ta książka, ona jest w języku polskim, Bóg w stworzeniu, Jürgen Moltmann. W zasadzie ta książka jest przetłumaczona, a inne książki tylko fragmentarycznie są przetłumaczone na język polski. W każdym razie ta książka pozwala nam zrozumieć pewne rzeczy na temat stworzenia, na temat wiary i nauki, na temat relacji, byśmy powiedzieli, ewolucji i kreacjonizmu. No bo właśnie Moltmann uważa, że zresztą tak jak stwierdził Bultmann, chrześcijaństwo poszło w stronę indywidualizmu. To jest taka teza Bultmana. Natomiast zarzut Moltmana jest taki, że nie uwzględniliśmy specyfiki biblijnego ujęcia objawienia, czasu i historii. Bo nam powszechnie się kojarzy czas z tym czasem takim linearnym, tak? Czasem, który jest w kalendarzu, sobie planujemy pewne rzeczy, zaplanowaliśmy sobie to spotkanie, zaplanowaliśmy sobie tą rozmowę o konkretnej porze. Natomiast w Biblii nie jest to takie proste. To jest raz. A po drugie jest tak naprawdę ten jeden problem teologii, czyli eschatologia. Do tego wszystko zmierza. Całe Pismo Święte zmierza do czasu, do kwestii ostatecznych, a nie do kwestii takich, jakbyśmy to nazwali, naukowych, dotyczących początków istnienia życia. Tym się Biblia raczej nie zajmuje. Raczej zmierza w kierunku kwestii eschatologicznych według Moltmana. Z tym oczywiście można polemizować, no bo tam mamy różne inne rzeczy w Biblii, no nie? Ale jest sytuacja dla Moltmana jasna, że chodzi o nadzieję na przemianę świata. Czyli to jest ta teza, która już wcześniej, którą już wcześniej się zmagał, że nadzieja na przemianę świata wywędrowała z Kościoła i zwróciła się przeciwko Kościołowi. Nie? Czyli w postaci teologii, czy ideologii różnych, między innymi marksizmu, leninizmu, komunizmu, takiego ateistycznego. Czyli ta nadzieja wywędrowała z Kościoła i zapomnieliśmy o niej. Natomiast w tym Bogu w stworzeniu Moltmann próbuje zaprezentować taką teologię ekologiczną. Bóg jest obecny w świecie. Z jednej strony jest immanentny w świecie, ale i transcendentny. Bardziej chrześcijaństwo przez wieki podkreśla, że Bóg jest transcendentny, że jest poza tym światem, jest extra nos. Tak? To jest też takie luterańskie bardzo, że Bóg nas usprawiedliwia poza nami, nie z naszych uczynków, nie z nas, ale poza nami. Przychodzi poza nas, nas usprawiedliwia. No i Moltmann też stawia taką tezę, że Bóg jest w stworzeniu nadal, że On jest z nami aż do końca. Przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. No i proponuję zastanowić się nad szabatem. No bo analizuję sobie te różne opisy stworzenia świata i na ogół myślimy sobie, a no chrześcijanie, Żydzi wierzą, że Bóg stworzył świat w 7 dni, koroną stworzenia jest człowiek i tyle. Natomiast Moltmann uważa, że koroną stworzenia wcale nie jest człowiek, ale szabat. Pozostał stworzony na końcu. To oznacza bliskość Królestwa Bożego, pokój i właśnie odpoczynek w Bogu. Także
czyli
postuluję takie.
Czy ten szabat to nie jest coś w rodzaju jakiejś metafory raju, zbawienia? Czy to jest raczej idea, czy to jest raczej coś, co możemy tutaj na Ziemi w tym, powiedzmy, życiu już stworzyć, zauważyć, zbudować ten szabat? Czym on jest w zasadzie?
No, w chrześcijaństwie jest ta dynamika, że z jednej strony już jest Królestwo Boże, a jeszcze nie w pełni. No nie? Z jednej strony już przyszedł Chrystus, ale jeszcze nie przyszedł powtórnie. Więc jest sytuacja taka, że no, wszelkie próby stworzenia Królestwa Bożego na ziemi też się nie powiodły do tej pory, ale samo uczynienie na przykład soboty takim dniem szczególnym w chrześcijaństwie, czasu na ekologię, czasu na dbanie o stworzenie, jest dla Moltmana okazją do tego, abyśmy, no właśnie, zastanowili się nad Bożym stworzeniem i nad naszą rolą w tym świecie. Sobota powinna być dniem ekologicznym według Moltmana, czyli już proponuje pewne postulaty. Coś takiego trochę mi się skojarzyło z Friday for Future, nie? Te takie właśnie, ta Greta Thunberg proponowała z młodzieżą szwedzką, żeby były te piątki dla przyszłości, tak, żeby nie iść do szkoły, żeby iść na wagary w ten sposób ekologiczny, sprzeciwiać się no właśnie eksploatacji świata, eksploatacji surowców, emisji gazów cieplarnianych i tak dalej. Więc jakby Moltmann proponował to o wiele wcześniej, w ten sposób pokojowy jak najbardziej, żeby to sobota stała się takim dniem, gdzie chrześcijanie na przykład zrezygnują z auta, że będą poruszać się rowerami albo pieszo, że będą wsłuchiwać się, wczytywać się w Słowo Boże, zamiast podejmować dodatkową pracę. Nie?
Ale rozumiem, że ten szabat nie jest alternatywą do niedzieli.
Nie, nie, właśnie nie. On twierdzi, że niedziela to jest dzień pański, to jest niedziela, to jest dzień zmartwychwstania. Zresztą on opisuje to w takich kategoriach, że to jest ósmy dzień stworzenia świata. To jest taka myśl wczesnochrześcijańska, że Chrystus zmartwychwstał w niedzielę w ósmy dzień tygodnia. Czyli to jest nowe stworzenie. To jest nowe życie. No nie? Więc to jest takie przewrotne trochę w tym myśleniu o niedzieli. Nam się kojarzy albo niedziela jako ostatni dzień tygodnia, albo jako pierwszy dzień tygodnia. Natomiast dla wczesnych chrześcijan niedziela była właśnie ósmym dniem tygodnia, wskazującym nowy początek. Nie? No przecież Chrystus zmartwychwstał, tak? Nie w dzień szabatu, ale w dzień po szabacie. No?
Tak.
No więc tu mamy jakby taki radykalizm w podejściu do teologii biblijnej. Z jednej strony nie chodzi o to, aby zastosowywać dosłownie przepisy starotestamentowe dotyczące szabatu w chrześcijaństwie, to jakby od tego się Moltmann odżegnuje, ale chodzi o to, abyśmy zaczęli myśleć o szabacie jako o dniu nastawionym na stworzenie, na ekologię, Bożą ekologię w tym sposób, no nie? No i Moltmann co tam dalej pisze? Na przykład twierdzi, że on się zmaga z takimi terminami wziętymi z żydowskiej kabały. Jakby stwierdził, że jest coś takiego jak cimcum, czyli wycofanie się, skurczenie się hebrajskie, idea cimcum, czyli idea samoograniczenia się Boga. I to nie jest ortodoksyjna nauka żydowska wypływająca wprost, nie wiem, od Mojżesza, aczkolwiek według Moltmana można ją tak też rozumieć w Biblii, że jest ta szekina, Boża obecność, często występująca w judaizmie jeszcze świątynnym. To słowo szekina jest pochodzenia chaldejskiego i oznacza obecność, po prostu zamieszkiwanie. No i tak Żydzi interpretowali, że Bóg jest obecny w namiocie przymierza, potem w świątyni w Jerozolimie. Kiedy świątynia zostaje zburzona, to mają Żydzi problem trochę z obecnością Bożą i dopiero potrzebują proroków, takich jak Ezechiel, którzy im wyjaśnią, że Bóg jest nieograniczony swoją świątynią, swoim miejscem kultu, sanktuarium. Bóg może być wszędzie, może do każdego przemówić, kto wsłuchuje się w jego słowo i nawet z kości może wzbudzić dzieci Abrahamowe. Więc ta idea towarzyszy Żydom do dzisiaj, że nawet jeśli nie mają świątyni, to przecież modlą się i znoszą modlitwy do Boga. No, ta Boża Szekina, zamieszkiwanie, no właśnie jest obecne w świecie, dlatego w stworzeniu, Moltmann to podkreśla. Natomiast idea cimcum polega na tym, że Bóg samoogranicza się i stwarza miejsce dla świata. Czyli daje człowiekowi z drugiej strony też wolność w podejmowaniu jakichś decyzji. No i to jest wycofanie się Boga do samego siebie, w wyniku którego powstaje przestrzeń, w którym mogło dojść do stworzenia. No, w ten sposób Moltmann interpretuje stworzenie.
To mi się bardzo kojarzy z, w ogóle z tą teologią powojenną ludzi, którzy przeżyli niewyobrażalne cierpienia i zło, jakie jeszcze no, w takiej postaci się nie pojawiło na świecie. Szczególnie przychodzi mi na myśl Dietrich Bonhoeffer, który stworzył tę ideę kościoła chrześcijaństwa bezreligijnego, proponując taką wizję Boga, który nie umarł, ale który odstąpił troszkę z tego świata, to znaczy tego Boga, który jest takim człowieka, który powinien wziąć na siebie odpowiedzialność tak, żeby nauczyć się żyć jakby bez ojca, to znaczy stać się człowiekiem dojrzałym, czyli odpowiedzialnym, człowiekiem za stworzenie, tutaj w tym kontekście, za swoje życie. Możemy też to rozciągać również i na społeczeństwo. I
No tak, jest to samoograniczenie się Boga, natomiast Dietrich Bonhoeffer, na tyle ja to rozumiem, to on stwierdził, że jakby doszedł do tego trochę inną drogą, mam wrażenie, niż Moltmann. Po Moltmann próbuje wejść w dialog, widzimy, z Żydami też, no nie? Próbuje wejść w dialog z nie tylko chrześcijaństwem, ale też z judaizmem, interpretując kwestię stworzenia. Dietrich Bonhoeffer natomiast próbował wejść w dialog ze światem ateistycznym, z światem sekularnym, z ludźmi niewierzącymi. I proponuje im właśnie też takie chrześcijaństwo, które będzie takim chrześcijaństwem, byśmy to nazwali, no, teologią ateistyczną, gdzie to człowiek jest teraz na miejscu Boga. Nie w tym sensie, że stawia się na miejscu Boga, jak Hitler to robił, ale jeśli już człowiek chce żyć bez Boga, to tylko w takim sensie, aby no właśnie być odpowiedzialnym i postępować zgodnie z tym, co Bóg by zrobił. No nie? Czyli Chrystus, czyli ten, który oddaje życie za swoich nieprzyjaciół. Innej możliwości nie ma dla Bonhoeffera, jak tylko no właśnie iść i oddać swoje życie, żeby ratować innych. Więc to jest bardzo bonhoefferowskie. Natomiast dla Moltmanna jest istotny taki dialog, nie tyle chociaż też, no wiadomo, też wszyscy, nawet ateiści, czytali jego książki, ale wydaje mi się, że Moltmann tu próbuje wejść, akurat posługując się tymi terminami, Szekina, Cimcum, próbuje właśnie wejść w dialog z teologią żydowską, nie?
Czy
Co mu
można
się
nazwać?
udaje.
A właśnie jeszcze, czy wiesz może, czy w judaizmie Moltmann jest powiedzmy jakąś postacią, symbolem, która łączy chrześcijan i Żydów?
Ja myślę, że jeśli ktoś przeczytał z Żydów Moltmanna, to na pewno by było to dla niego bardzo wartościowa lektura, bo tam jest bardzo dużo, u Moltmanna, przynajmniej w tej książce, jest dużo terminów hebrajskich, wiele jakby takich myśli, które nie są obce myśleniu hebrajskiemu. Nie znam, teraz nie powiem nazwiska kogoś, kto miał, jakby tutaj się posiłkował Moltmannem, a jest z kręgu myślenia tego żydowskiego, ale myślę, że na pewno miał miał wpływ na, przynajmniej na pewną debatę o Bogu po Auschwitz. Nie? I we współczesności w ogóle.
Mamy tak czasy, kiedy Moltmann tworzył i pisał, to są czasy dużych zmian, rewolucji seksualnej, zmiany myślenia, co miało wpływ właśnie, co było taką forpocztą do teologii wyzwolenia, szczególnie w Ameryce Południowej, gdzie on, tak jak powiedziałeś, jest teologiem bardzo cenionym. Powiedz mi, czy w związku z tym można byłoby nazwać Moltmanna teologiem ekologicznym, albo może tak jak mamy teologię na przykład feministyczną, czyli taka, która gdzieś zawęża się do jakiegoś, powiedzmy, do jakiejś, no nie wiem, idei, sposobu myślenia o świecie. Czy można byłoby powiedzieć tak o Moltmannie?
Ja myślę, że on proponuje taką teologię ekologiczną, no to w tym sensie jest teologiem ekologicznym. Wspomniałeś, że no miał wpływ na współczesne nurty w teologii, na przykład na teologię feministyczną miał wpływ na pewno, bo jego żona też była teolożką feministyczną, to w tym sensie też w pewnym momencie polemizował troszkę z teologią feministyczną, bo stwierdził, że Królestwo Boże nie jest królestwem ani mężczyzn, ani kobiet, lecz królestwem dzieci, dzieci Bożych. To jest bardzo ciekawa teza, gdzie podkreśla Moltmann, że w sumie w Bożym Królestwie nie liczy się ta płeć, a bardziej liczy się zaufanie Bogu, no i ta Boża obecność. Ja bym nazwał go też teologiem, który miał ogromny wpływ na chrześcijaństwo zachodnie, które straciło w pewnym momencie nadzieję na lepsze w obliczu tych różnych rewolucji, które się rozprzestrzeniły i rozprzestrzeniają dalej, a z którymi chrześcijaństwo z tego starego nurtu sobie nie radzi po prostu. Jest przerażone czasami to chrześcijaństwo. Natomiast Moltmann bierze taki cytat ze świętego Augustyna, który powiedział: poznajemy na tyle, na ile kochamy.
Pięknie.
Czyli poznajemy na tyle, na ile kochamy, czy próbujemy kochać tego, co człowieka, którego nie do końca też rozumiemy. No, więc Moltmann proponuje dla nauki taką metodologię. Już wiesz, ta nauka XX wieku wyszła z takiego założenia, że już Bóg nam nie jest potrzebny, tak? Nie jest nam potrzebny, bo mamy bombę atomową, mamy Oppenheimera, możemy stworzyć raj na ziemi typu Barbie, ale to zauważcie, będzie taki raj cukierkowy.
Utopia.
Utopia taka, gdzie zawsze będzie jakaś taka rzecz, która nie wszystkim się spodoba w tym raju. Na przykład będzie ten pokrzywdzony Ken albo ktoś inny, kto będzie się czuł gorzej, bo inni się czują lepiej. No więc ta nadzieja o Królestwie Bożym, o raju wywędrowała z kościoła, z kościołów i znalazła się w innych miejscach, które nie potrafią sobie poradzić z tą rzeczywistością, na którą czekamy. Więc Moltmann proponuje taką metodologię opartą na miłości, na wzajemnym szacunku, na też sprawiedliwości. To jest też ciekawe, że Moltmann niczego nie proponuje człowiekowi, niczego nie, może inaczej, proponuje to bardzo dużo, ale niczego nie narzuca w swoich książkach. Raczej proponuje takie zatrzymanie się i pomyślenie o takich terminach chrześcijańskich, klasycznych, z którymi sobie często nie radzimy, ale nie radzimy sobie z nimi, ponieważ wchodzimy w konflikt albo ze światem, albo z nauką, albo z drugim człowiekiem. Natomiast Moltmann proponuje, abyśmy bardziej się wczytali w teologię starożytną, teologię ojców Kościoła, teologię biblijną, abyśmy zmierzyli się z takimi terminami, jak jest w ogóle różnica między hebrajskim bara, czyli stworzenie, a czynieniem, czyli hebrajskie asa. Więc to też jest ciekawe, że w pierwszym wersecie Biblii Bóg stworzył jako całość. Jest zastosowane to słowo bara do całości stworzenia. Natomiast uczynił zaczyna się dopiero od wiersza drugiego. Jest aż do opisu szabatu. A kiedy ukończył Bóg swe dzieło w szóstym dniu, odpoczął w dniu siódmym po całym dziele, którego dokonał. Czyli czynienie, dokonanie jest terminem wyrażającym taką celową, manufakturową pracę, której nadaje się czemuś szczególny charakter i zdolności. Dokonywanie przez Boga, w cudzysłowie, prac stworzenia znajduje swą analogię w pracy człowieka. Dlatego powodem uzasadniającym przykazanie szabatu jest fakt, że Bóg uczynił niebo i ziemię w sześć dni, a nie, że stworzył je. Tylko jego czynienie może być modelem pracy człowieka, która jest w swej istocie formowaniem, wytwarzaniem. Boska kreatywność i ludzka aktywność nie są ze sobą porównywalne. No bo my sobie myślimy, że Bóg sobie siadł, stworzył w tym sensie, że ulepił człowieka, dał życie temu, tamtemu. Natomiast w tym pierwszym wersecie Bóg uczynił wszystko, no nie? Stworzył niebo i ziemię już w pierwszym wersecie. Kreacjoniści twierdzą, że jest jeden opis stworzenia świata, bibliści mówią, że są dwa opisy stworzenia świata, a Moltmann mówi, że w sumie można nawet trzy znaleźć, bo jest to różnica między bara i asa. No, takie różne ciekawe są terminy, z którymi się mierzy Moltmann w tych książkach. Inaczej podchodzi niż na przykład fundamentaliści, a inaczej też jak ateiści czy ewolucjoniści. Nie? Zresztą współcześnie w ogóle w filozofii i w naukach ścisłych na Zachodzie już się odchodzi od takiego, wiesz, ateistycznego, takiego naturalistycznego podejścia do świata. To już jest passé. To Richard Dawkins to już jest przeszłość, tak?
Tak.
To już się przejadło już ludziom i okazuje się, że to nie rozwiązuje problemów, przed którymi stoimy.
Nowe osiągnięcia także na polu nauki, właśnie tutaj mówiłeś o Biblii, kreacjonizm, Biblia. Mamy też, chciałem powiedzieć o współczesnej nauce, w której tak naprawdę zaczynamy zmieniać fundamentalnie, jakby totalnie zmieniamy mindset myślenia w ogóle o świecie i o rzeczywistości. Odkrycia na polu fizyki kwantowej, zupełnie inne myślenie. Tutaj mówię o fizyce na przykład, nie, ale również mamy i nowe odkrycia w medycynie, w biologii. Pojawia się epigenetyka na przykład. Zupełnie inne myślenie o świecie, w którym, tutaj powrócę do początku naszej rozmowy, w którym czas nie istnieje linearnie. W którym czas nie istnieje linearnie, w którym jest bardzo względny i w zasadzie możemy powiedzieć, że ten świat się stworzył, ale jednocześnie się cały czas stwarza. I ten Bóg, tutaj gdybym, to jest taka moja wolna myśl a propos teologii Moltmana, która akurat do mnie osobiście bardzo przemawia, że w zasadzie uczestniczymy w świecie, który się stwarza, ale który jest w pewnym sensie nasączony tym Bogiem. Bogiem, który w tym świecie jest, on w tym świecie uczestniczy, któremu nie jest obojętne tak naprawdę ludzkie cierpienie, czy w ogóle emocje. Który mamy zrozumienie, a jednocześnie możemy uczyć się pewnego rodzaju empatii do siebie, do własnych emocji, w ogóle uczyć się empatii tak naprawdę i akceptować, to chyba ta akceptacja takim punktem wyjścia do rzeczywistości jest dla mnie bardzo, bardzo, myślę, dobrą rzeczą.
Jak najbardziej. Mi się wydaje, że to jest coś, co z jednej strony odkrywamy na nowo, a z drugiej strony zawsze to było obecne. Tylko, że niestety chrześcijaństwo poszło w inne strony często. No, widzimy, że Moltmann akcentuje, że człowiek nie powinien widzieć samego siebie jako podmiot nadrzędny. Bo jakby cały grzech pierworodny ludzkości jest taki, że ludzie widzą siebie jako w centrum, że widzą siebie jako ci najważniejsi, najistotniejsi, przeciwni naturze albo panujący nad naturą. Ta natura ma im podlegać, tymczasem widzimy, że człowiek powinien ujmować się jako część stworzenia i jako z jednej strony też imago Dei, tak? Czyli Boży obraz w tym świecie, no, Boży obraz i podobieństwo, ale też jako imago mundi, mówi Moltmann, czyli jako obraz też świata, w którym jest. No i tutaj jakby jest ten ekologiczny kryzys, też już wtedy był obecny, myślenie o ekologicznym kryzysie w Europie, bo na ogół chrześcijanie albo twierdzą, że właśnie to coś nam Unia Europejska chce narzucić, albo ktoś nam chce narzucić coś, Niemcy chcą nam czegoś, coś narzucić.
Tak.
To jakby, no to dobra, no to winą za tym wszystkim jest Moltmann, tak? Jeśli Niemcy nam chcą czegoś narzucić, bo Moltmann narzucił Niemcom pewną wrażliwość na ekologię, na troskę o stworzenie. Jakby to się nie wzięło znikąd, tak? No bo samo to zresztą pochodzi z tej refleksji o stworzeniu, o trosce na temat stworzenia jako o naszym zadaniu i tej trosce o stworzenie. Nie można traktować nauki czy nauk ścisłych w wąskim, takim sekciarskim rozumieniu, czyli jako wytłumaczenie świata. To jest taka pokusa, aby interpretować te nauki ścisłe jako odpowiedzi na wszystkie pytania, a z drugiej strony też nie można iść w taką stronę teologii fundamentalistycznej, czyli opartej, że Biblia nam wszystko odpowie i nie potrzebujemy niczego innego, jak tylko dosłownej interpretacji Genesis 1, Genesis 2 i to nam wystarczy. To jakby tutaj jest taka pokusa, aby to tak robić. Natomiast Moltmann proponuje, abyśmy zaczęli myśleć też na podstawie tego, co wiemy na temat Biblii, na temat teologii, na temat świata. No bo doświadczenie świata jako stworzonego było zawsze określane przez wiarę w objawienie stwarzającego Boga w historii Izraela. Tutaj Bóg Izraela jest Bogiem, który stwarza, który tworzy świat. Bóg jest stwórcą, i świat podtrzymuje i go zbawia. Czyli Moltmann podkreśla taką tak zwaną creatio continua, że Bóg cały czas tworzy świat, stwarza przed nami na nowo. I to jest bardzo luterańskie, tak? Na przykład profesor Sojka kiedyś powiedział ciekawe zdanie, że dla Luteran, czy dla Lutra nauka o stworzeniu świata nie polega na debacie, czy Bóg stworzył świat 7 dni, w 6 dni, czy w milionów lat, tylko luterańska nauka o stworzeniu dla Lutra była następująca, że człowiek rano się budzi i ma przed sobą odzienie, dom, ma co jeść, ma rodzinę i to co chwilę jest mu stwarzane na nowo. Czyli za to powinniśmy być wdzięczni Bogu, że to mamy, że to otrzymujemy z łaski Bożej. Nie z naszych uczynków, ale właśnie z łaski do nas to przychodzi. Czyli Moltmann też zastanawia się nad pewną rehabilitacją słowa teologia naturalna, bo wiadomo, że Luther odrzucił teologię naturalną, filozofię naturalną, taką scholastyczną, rozumianą w tym sensie, że ze świata można wywnioskować, że Bóg jest. Kto nie wywnioskuje, ten jest idiotą albo bezbożnikiem, heretykiem. To Luther odrzuca. Natomiast teologia naturalna w XX wieku na nowo się no, pojawia w myśli protestanckiej. Na przykład u Brunera, takiego przyjaciela, kolegi Karola Bartha. No i też u Moltmanna. Moltmann się zastanawia nad rehabilitacją tego słowa, teologia naturalną. Nie jako funkcji zbawczej, lecz jako zawierającą pewną mądrość do życia po prostu. Ta teologia naturalna nie może zastąpić teologii objawienia w Słowie Bożym, ale jest ta teologia naturalna okazją do zastanowienia się też do pewnej polemiki, rozmowy ze światem. Tutaj taki cytat Moltmanna. Moltmann pisze: wszystkie stworzenia są listami miłosnymi Boga do nas. Czyli całe stworzenie jest takim listem miłosnym do nas od Boga. No, więc w ten sposób próbuję patrzeć na stworzenie. Protestanci głównie patrzą na stworzenie w kategoriach, a tym się nie interesujemy, interesuje nas Biblia, Słowo Boże, objawienie tam zawarte. Natomiast Moltmann trochę otwiera takie okienko na świat, w tym sensie, że należy patrzeć na świat też trochę bardziej łaskawszym okiem, niż do tej pory to w protestantyzmie czyniono. No, wiadomo.
Zresztą no, zarzuca się bardzo często, że no, przecież istnieje sola scriptura, trzeba tylko i wyłącznie trzymać się Biblii, no, ale przecież Biblia nie jest prostą odpowiedzią na każde pytanie, jak z poradnika medycznego, czy książki kucharskiej, tylko daje pewnego rodzaju zawsze, zachęca do zawsze do wyjścia przecież. Od samego początku, do wyjścia ku światu, prawda? W związku z tym do odkrywania, tak to rozumiem, do odkrywania za każdym razem na nowo, codziennie na nowo. Przecież jak się bierze Biblię, codziennie się czyta, jakby na nowo przecież.
Jak najbardziej, więc ta relacja Boga z człowiekiem, który czyta Biblię, opiera się na podtrzymywaniu świata w istnieniu dla Moltmana. Czyli polega na tym, że z jednej strony jest ta indywidualna relacja Bóg-człowiek, ale też żyjemy w pewnej wspólnocie, w kościele, ale też w wspólnocie ludzi w ogóle. No i teraz cały fenomen polega na tym, aby znowu odkryć pewną naukę o podtrzymywaniu stworzenia. Nie tylko o creatio continua, ale też o podtrzymywaniu stworzenia, że Bóg podtrzymuje swoje stworzenie, opatrzność czuwa nad nami, że jest cały czas przecież świat, mimo że, wiesz, może go nie być za chwilę, bo jakaś gwiazda eksploduje ileś tam lat świetlnych poza nami i będzie na Ziemi przez dobre kilka miesięcy takie światło, które spali wszystko tutaj. Nie? Też może być taka możliwość. Może już nastąpiła, tylko do nas nie dotarły jeszcze te nie dotarło jeszcze do nas to światło. W tym sensie należy patrzeć też na nas i na eschatologię, czyli że jesteśmy Bożym stworzeniem, ale też i aż jesteśmy Bożym stworzeniem, czyli nie tylko jesteśmy jakimś tam pyłem w kosmosie, ale jesteśmy osobami, ludźmi przynajmniej świadomymi swojej skończoności, a także swoich pytań o nietymczasowość, czy nietymczasowego, czy nietymczasowe, jak to powiedział Tillich. No,
dobrze,
więc tutaj mamy.
Dobrze, żeby
Tak.
Za tym poczuciem skończoności, może tutaj nas na tej ziemi, w tej formie, właśnie szła mądra refleksja, którą proponuje nam Moltmann, troski o stworzenie, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy zbroimy się na potęgę i straszymy atomową wojną, to jest tutaj dzisiaj szczególnie,
No, cofamy się,
szczególnie
tak?
ważne.
Bo te same problemy, jakie były w czasach zimnej wojny, teraz znowu się pojawiają, czyli Moltmann dożył czasów swojej wczesnej działalności teologicznej. No, bo Moltmann jeszcze żyje. Daj mu Boże 100 lat, a nawet i więcej. Natomiast nie jest już tak aktywny jak wówczas, kiedy to stawał w opozycji przeciwko zbrojeniom i przeciwko, no właśnie, no, wszelkim tam próbom użycia bomby atomowej. No bo to by oznaczało anihilację istnień, a może i wszystkich istnień na Ziemi, tak? Czyli absolutna śmierć. Przeciwko temu zagrożeniu właśnie Bóg podtrzymuje swoje istnienie przy życiu,
Żeby
twierdzi
nie
Moltmann.
kończyć katastroficznie, zachęcam do każdego do tego, aby, no bo można byłoby mówić i mówić tak naprawdę, Zachęcam każdego do zapoznania się z teologią Moltmana, do jego propozycji patrzenia na świat i do tej propozycji patrzenia na świat jako list miłosny pisany przez Boga do nas. I abyśmy spojrzeli na to bardzo poważnie i świadomie, szczególnie jeśli chodzi o troskę o stworzeniu, o stworzenie i o ekologię. Zachęcam do stosowania takiego ekologicznego szabatu zaproponowanego przez Moltmana
No
dzisiaj.
Jak najbardziej warto się nad tym zastanowić, czy w naszym życiu nie zdarza się zbytnio takie pomijanie tego ważnego aspektu, jakim jest stworzenie. No bo przecież otoczeni jesteśmy stworzeniem. No i tutaj jak najbardziej zachęcam do zastanowienia się nad teologią Moltmana. Może to była okazja też, aby ktoś z Was zerknął na artykuły na jego temat albo po jego książki. No bo jest myślicielem, który wywarł ogromny wpływ na świat zachodni, a może i na cały nawet świat chrześcijański, a nawet i pozachrześcijański. Ja bym powiedział, że Moltmann jest takim ciekawym teologiem współczesności, który próbuje odpowiedzieć na ważne pytania, ale też nie daje łatwych odpowiedzi, jak widzimy. Nie daje takich odpowiedzi, że jest tak i tak i tak i tak, tylko proponuje pewną rozmowę, dialog i dyskusję dalszą, więc no, jak najbardziej. Tutaj ciężko zakończyć jakimś jednym zdaniem
Tak, to
podsumowującym
prawda.
jego myśl, bo widzimy, że on po prostu bierze jakieś terminy i tak sobie je ogląda, zastanawia się nad nimi i proponuje głębszą refleksję niż tylko taką naparzankę internetową. No, do tego potrzebna oczywiście jest jakaś tam aparatura teologiczna, żeby podejść do niektórych terminów, które tutaj w tej książce są, bo jednak bardzo dużo jest takich ciężkostrawnych rzeczy, ale jeśli ktoś weźmie do ręki tę książkę, Bóg w stworzeniu nie zawiedzie się, nie rozczaruje się, przynajmniej ja tak uważam. No, więc bardzo dziękuję.
Z tą wiarą w człowieka
Tak
i
jest.
stworzenie. Dziękuję bardzo Ci za rozmowę, Sebastian. Zachęcamy do odsłuchania kolejnych odcinków i tych, które były na Spotify, na YouTubie i na Facebooku.
Tak jest. Jakbyście chcieli, to napiszcie do nas, jakie odcinki, o jakich teologach chcielibyście posłuchać, może jakie pytania macie, z którymi moglibyśmy się zmierzyć. No bo faktycznie kwestia Boga cierpiącego albo teologii nadziei też jest, też są kwestiami istotnymi, no nie? Szczególnie jak w Kościele teraz luterańskim mamy rok nadziei, więc może faktycznie byśmy się też kiedyś zastanowili nad terminem nadzieja w różnych kontekstach i pogadali o tym. Także z mojej strony dziękuję i dziękuję też Kamil za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia.